Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Vortex, where the law of attraction assembles all cooperative relationships to Poradnik Z, nurciu rozwoju duchowego i nowej myśli, napisany przez Esther i Jerry'ego Hicksów.
Choć w wielu wydaniach na pierwszym planie widnieje Esther Hicks. Książka rozwija nauczanie przypisywane Abrahamowi i przenosi ideę prawa przyciągania na obszar relacji.
Jej punktem wyjścia jest założenie, że doświadczenia międzyludzkie są powiązane z dominującym nastawieniem emocjonalnym oraz kierunkiem uwagi.
Tytułowy wir, czyli vortex, oznacza stan wewnętrznego zestrojenia z własnymi pragnieniami, poczuciem dobrostanu i tak zwaną szerszą perspektywą.
Autorzy analizują związki partnerskie, przyjaźnie, rodzinę, rodzicielstwo, pracę, seksualność, a nawet stosunek do instytucji publicznych.
Celem nie jest przedstawienie technik komunikacji ani psychologii relacji w sensie naukowym.
To konsekwentna interpretacja konfliktów i bliskości przez duchową teorię wibracji, emocji oraz świadomego kierowania myślami.
Książka zachęca czytelnika, by zamiast próbować zmieniać innych, badał własną uwagę i odzyskiwał poczucie wewnętrznej równowagi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, tytułowy wir jako model relacji, które mają współpracować. Najważniejszym pojęciem książki jest vortex, przedstawiany jako niematerialna przestrzeń,
do której gromadzą się wszystkie wyrażone pragnienia człowieka.
W odniesieniu do relacji oznacza to, że pragnienie większego szacunku, czułości, swobody albo porozumienia nie znika tylko dlatego, że aktualny związek czy kontakt jest trudny. Według autorów zostaje ono częścią szerszego, korzystniejszego wzorca doświadczenia. Do wiru nie wchodzi się przez kontrolowanie partnera, rodzica, dziecka czy współpracownika, lecz przez zmianę własnego stanu emocjonalnego. Hicksowi nazywają relacje, które pojawiają się w takim stanie, współpracującymi, ponieważ mają one odpowiadać aktualnemu punktowi przyciągania jednostki.
To odróżnia ich podejście od poradników opartych na negocjacjach, granicach lub analizie zachowań drugiej osoby. Książka przesuwa środek ciężkości z pytania, jak skłonić kogoś do zmiany, na pytanie, jakie myśli czytelnik stale podtrzymuje wobec danej sytuacji.
Model ten może być dla odbiorcy użyteczny jako zachęta do rozpoznawania własnych reakcji, ale pozostaje teorią duchową, a nie potwierdzonym naukowo opisem mechanizmów relacji.
Jego logika jest jednak konsekwentna: najpierw wewnętrzne zestrojenie, potem bardziej satysfakcjonujące spotkania i wybory.
Po drugie, prawo przyciągania i rola uwagi w podtrzymywaniu konfliktu. Autorzy ujmują prawo przyciągania w formule, według której podobne przyciąga podobne. Nie chodzi przy tym wyłącznie o świadome deklaracje, lecz o to, czemu człowiek poświęca powtarzalną uwagę i jakie emocje przy tym odczuwa.
Jeśli ktoś bez przerwy koncentruje się na niewierności, niewdzięczności, politycznych sporach lub wadach współpracownika, ma, w języku książki,
wzmacniać właśnie tę część doświadczenia.
Hicksowi nie zachęcają do szczegółowego roztrząsania problemu, ponieważ uznają, że ciągłe mówienie o nim utrwala niepożądany punkt przyciągania.
W zamian proponują szukanie aspektów, które budzą ulgę, wdzięczność lub spokój, nawet gdy sytuacja nie została jeszcze rozwiązana.
Ten mechanizm ma wymiar praktyczny na poziomie uwagi. Człowiek, który nie jest stale pobudzony złością, może inaczej interpretować zachowania i podejmować mniej impulsywne decyzje.
Zarazem książkę warto czytać ostrożnie. Jej założenie może zbyt łatwo sugerować, że każda trudność jest skutkiem niewłaściwych myśli jednostki.
W realnych relacjach istnieją także przemoc, nierówność, choroba, konflikty interesów oraz zachowania wymagające ochrony, wsparcia i konkretnych działań.
W tym sensie nacisk na uwagę jest najbardziej użyteczny jako narzędzie autorefleksji, nie jako pełne wyjaśnienie wszystkich problemów.
Po trzecie, emocje jako wskaźnik zestrojenia, a nie dowód porażki. W The Vortex emocje pełnią funkcję kompasu.
Przyjemne uczucia, takie jak ulga, zainteresowanie, wdzięczność czy radość, są interpretowane jako znak zgodności między bieżącymi myślami a pragnieniami człowieka.
Z kolei frustracja, zazdrość, żal i gniew mają sygnalizować wewnętrzną sprzeczność, czyli skupienie na tym, czego czytelnik nie chce.
Autorzy nie traktują więc emocji przede wszystkim jako reakcji na zewnętrzne zdarzenia, lecz jako informacji o jakości własnego nastawienia.
Taka perspektywa prowadzi do istotnej zmiany w rozumieniu relacji. Zamiast uznawać drugą osobę za bezpośrednią przyczynę samopoczucia, czytelnik ma odzyskać odpowiedzialność za sposób, w jaki kieruje uwagą. Książka proponuje przechodzenie do myśli, które przynoszą choć niewielką poprawę odczuwania, zamiast wymuszania natychmiastowego entuzjazmu. To ważny szczegół, ponieważ metoda Hicksów nie polega formalnie na prostym zaprzeczaniu cierpieniu, ale na stopniowym zmienianiu kierunku myślenia. Jednocześnie jej język może być niewystarczający dla osób przeżywających silny kryzys psychiczny lub traumę. Negatywne emocje bywają wtedy nie tylko przeszkodą w manifestowaniu pragnień, ale sygnałem potrzeby bezpieczeństwa, leczenia albo profesjonalnej pomocy. Książka najlepiej działa jako duchowa praktyka obserwacji stanów, nie jako zamiennik opieki psychologicznej. Po czwarte, 30-minutowy proces zestrojenia energii przed działaniem. Jednym z najbardziej konkretnych elementów książki jest 30-minutowy proces zestrojenia energii. Jego sens polega na celowym poświęceniu czasu na myśli, obrazy i oceny, które poprawiają samopoczucie, zanim czytelnik podejmie działanie lub wejdzie w wymagającą relację. Autorzy odwracają popularną kolejność: nie należy czekać, aż udane spotkanie, nowy partner czy zawodowa okazja poprawią nastrój. Najpierw trzeba osiągnąć bardziej przyjazny stan, a dopiero później pozwolić, by doświadczenia odpowiadały temu stanowi. Draptyce proces może obejmować przypominanie sobie rzeczy, które działają dobrze, dostrzeganie pozytywnych cech bliskich osób albo wyobrażanie sobie pożądanego przebiegu rozmowy. Nie jest to klasyczna instrukcja medytacji i nie opiera się na mierzalnych efektach. To ćwiczenie uwagi, osadzone w przekonaniu, że emocjonalne zestrojenie wpływa na to, co człowiek przyciąga. Jego praktyczna wartość może wynikać z prostszego mechanizmu. Przerwa przed reakcją ogranicza automatyczne oskarżenia, narzekanie i działanie pod wpływem napięcia. Jednocześnie metoda nie powinna służyć do odkładania niezbędnych decyzji. Spokojniejsze nastawienie może poprzedzać rozmowę o granicach, rozstanie czy rozwiązanie konfliktu, lecz nie zastępuje tych działań. Na koniec, szeroki zakres relacji. Od partnerstwa i rodzicielstwa po społeczeństwo, książka wyróżnia się tym, że nie ogranicza prawa przyciągania do randkowania albo relacji romantycznej. Hicksowie omawiają przyjaciół, rodzinę, dzieci, współpracowników, seksualność, poszukiwanie partnera oraz stosunek do rządu i zbiorowych systemów. Taki układ ma pokazać, że ten sam mechanizm, czyli związek między uwagą, emocjami i punktem przyciągania, ma obowiązywać w każdej sferze kontaktu z ludźmi. Lecz w części dotyczącej partnerstwa nacisk pada na tworzenie obrazu satysfakcjonującej relacji, zamiast obsesyjnego szukania braków u potencjalnych osób. W rodzicielstwie autorzy akcentują pozytywne oczekiwania wobec dzieci i ograniczanie uwagi skierowanej na ich problemy. W sprawach publicznych zachęcają natomiast do niepodsycania sprzeciwu wobec tego, co niepożądane, oraz do skupienia na preferowanych rozwiązaniach. Ta rozległość tematów nadaje książce charakter całościowej filozofii życia, a nie poradnika dla jednej grupy czytelników. Zarazem właśnie tu ujawnia się jej ograniczenie. Problemy rodzinne, zawodowe i społeczne mają odmienne przyczyny oraz wymagają odmiennych narzędzi, takich jak komunikacja, prawo, edukacja czy organizowanie pomocy. The Vortex oferuje wspólną perspektywę emocjonalną, ale nie dostarcza specjalistycznych procedur dla każdego z tych obszarów. Podsumowując, The Vortex będzie przede wszystkim odpowiednią lekturą dla osób, które znają już nauczanie Esther i Jerry'ego Hicksów albo szukają duchowego języka do opisania własnych relacji. Może zainteresować czytelników nurtu nowej myśli, osoby praktykujące afirmacje i wizualizacje, a także tych, którzy chcą zauważyć, jak narzekanie, uraza lub koncentracja na brakach wpływają na ich codzienne rozmowy i decyzje. Najbardziej praktyczna korzyść z lektury nie musi wynikać z dosłownego przyjęcia prawa przyciągania. Książka skłania do zatrzymania się przed reakcją, rozróżnienia pragnienia od obsesji na punkcie problemu oraz szukania myśli, które zmniejszają napięcie. Jej szczególna cecha na tle podobnych poradników polega na konsekwentnym zastosowaniu jednego modelu, Vortexu, do niemal wszystkich rodzajów relacji. Nie jest to podręcznik terapii par, komunikacji bez przemocy ani psychologii społecznej. Zamiast technik rozmowy,
diagnoz i badań oferuje metafizyczną interpretację emocji oraz przekonanie, że wewnętrzne zestrojenie poprzedza korzystne zmiany zewnętrzne.
Dla zwolenników tego podejścia stanowi uporządkowane rozwinięcie nauk abrahamowych. Dla sceptycznego odbiorcy może być wartościowa jako materiał do krytycznej refleksji nad uwagą i odpowiedzialnością emocjonalną pod warunkiem zachowania granic.
W przypadkach przemocy, poważnego kryzysu, dyskryminacji lub problemów zdrowia psychicznego pozytywne nastawienie nie powinno zastępować bezpieczeństwa,
fachowej pomocy ani konkretnych działań. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Esther Hicks, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.